Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w studio. Naszym gościem jest pani profesor doktor habilitowany Grażyna Ancyparowicz. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, witam ojca. Witam przede wszystkim najserdeczniej w nowym roku naszych radiosłuchaczy i telewidzów. Dzisiaj... Bo wiem, że i w telewizji, i w radiu jest jednocześnie ten program.
Jest to tylko w telewizji w środę.
Dzisiaj tylko w telewizji.
Tak jest. Czym grozi Polsce i Polakom dług publiczny? To temat, proszę Państwa, naszych rozmów. Ale zaczniemy od tego, co dzieje się w tej chwili w Polsce, a więc od ogromnej fali protestów, przede wszystkim na Śląsku. Pani profesor, jak ocenia ten konflikt, który został wywołany planem Ewy Kopacz?
Nie, to nie jest plan Ewy Kopacz.
A czyj?
To jest plan bardzo, bardzo odległy od dzisiejszych czasów. To jest plan, który powstał chyba w latach 70., nie u nas, na Zachodzie. To jest plan, który mówił o tym, w jaki sposób otworzyć nową przestrzeń ekspansji transnarodowym korporacjom. Tylko nas jakoś to omijało, bo byliśmy poza głównym nurtem, nie mieliśmy wtedy nic wspólnego z procesami globalizacji. Myśleliśmy, że damy sobie sami radę. Był to inny ustrój, byliśmy odgrodzeni jak gdyby żelazną kurtyną od pewnych rynków, chociażby rynków finansowych, ale nie tylko. Mieliśmy inne źródła zaopatrzenia i nam się wydawało, że nas to wszystko ominie. I później pod pretekstem, że będziemy budowali wspaniałą społeczną, podkreślam społeczną, gospodarkę rynkową, pewien program, który jest realizowany w ramach tak zwanego konsensusu waszyngtońskiego, to sobie później wyjaśnimy, co to takiego jest, został do Polski przeniesiony. Ten program został zrealizowany jako plan Balcerowicza, chociaż pan Balcerowicz miał tam jakiś swój wkład niewielki, ale tak naprawdę to ten program powstał w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Czym jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy? Otóż to jest taki patron, który pilnuje procesów globalizacji i dba bardzo o to, żeby transnarodowe korporacje, które rządzą całą gospodarką światową, mogły bez większych przeszkód realizować swoje interesy. Jak to się robi? Najpierw się zadłuża kraj, który ma być krajem goszczącym te korporacje. No i to wiele krajów tego doświadczyło, Polska też, ale nie w takim dużym stopniu, żeby nie było jeszcze wtedy, kiedy ten proces się zaczynał, drogi odwrotu. No a potem to już było tylko coraz trudniej, dlatego że musieliśmy poddawać się dyktatowi naszych wierzycieli, a nasi wierzyciele postawili dosyć twarde warunki. Przede wszystkim pełne otwarcie gospodarki, prywatyzacja, odebranie ludziom prawa do tworzenia związków zawodowych. To nie było powiedziane wprost, że nie wolno w ustawie tworzyć związków zawodowych, ale właściwie de facto dzisiaj to chyba tylko 6% zatrudnionych należy do organizacji związkowych. Należało kiedyś grubo ponad 20%, bo człowiek, który działa w związkach zawodowych, jest źle widziany przez pracodawcę, a jeżeli byśmy popatrzyli na strukturę naszych pracodawców, to tam jest 4 miliony małych przedsiębiorstw, prawie że jednoosobowych lub kilkuosobowych, więc tam o żadnych związkach mowy być nie może. W tych dużych korporacjach, które do nas przyszły, bo jednak przyszły w końcu, tam w ogóle związków nie ma, bo raczej nie ma takiej w ogóle nawet potrzeby, ani nawet myśli, ani tradycji. Związki, które zostały, to są właściwie w tej chwili dwa, które się liczą. Pomijam Związek Solidarność, bo to jest związek jak gdyby ponad zawodowy, w tym sensie, że nie jest branżowym związkiem. W gruncie rzeczy dwa, niezależnie od tego, z ilu centrach związkowych się składają. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który tam jakoś sobie walczy o swoje prawa, lepiej czy gorzej, pewnie też zostaną one wkrótce odebrane. No i silny Związek Górniczy. I teraz to, co mamy, tak jak powiedziałam, jest to kontynuacja pewnego procesu, który polegał na tym, żeby wszystko, co można sprywatyzować i przekazać po prywatyzacji albo w trakcie w obce ręce, w obce władanie. Tego się normalnie w cywilizowanych krajach nie robi. Tego nie robią również kraje trzeciego świata, które wiedzą, że bogactwa narodowe są własnością całego narodu, a więc nie mogą być własnością jakiejś grupy ludzi, wszystko jedno, czy to będzie zagraniczny kapitał, czy polski. Ale myśmy się na to zgodzili. My się zgodziliśmy na to, żeby państwowe przedsiębiorstwa, które powinny funkcjonować właśnie tam, gdzie ja mam strategiczne obszary gospodarki, nie spółki akcyjne czy spółki Skarbu Państwa, tylko przedsiębiorstwo państwowe jako forma organizacyjna, gdzie jest jednoosobowa odpowiedzialność. Te przedsiębiorstwa zostały zlikwidowane. W ich miejsce powstały spółki, tak jak mamy właśnie spółki, kampanie handlowe, czy inne, nawet jeżeli to jest spółka Skarbu Państwa. I wtedy ja mogę tę spółkę dzielić na różne mniejsze jednostki i likwidować to po kolei. W ten sposób, jak powiedziałam, zlikwidowaliśmy po kolei wszystko oprócz górnictwa. W górnictwie też pod hasłem restrukturyzacji, przemian własnościowych czy innych, czy efektywności próbuje się to czynić. Także pani Kopacz niczego nowego nie wymyśliła. Program niszczenia polskiej gospodarki, program z przejęcia władztwa nad polskimi bogactwami naturalnymi cały czas jest kontynuowany. Tylko co trzeba zrobić, żeby to sprawnie, szybko wyglądało, można było przeprowadzić i żeby nie budziło to zasadniczych protestów społecznych. Doprowadzić trzeba dany obiekt, branżę, zakład przemysłowy na skraj upadłości. To są różne metody. U mnie wiele prac powstało na ten temat, w jaki sposób doprowadzano bardzo dobrze kwitnące przedsiębiorstwa w ciągu kilku lat na skraj upadłości. I wtedy trudno, przecież w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo deficytowe nie może funkcjonować. Tu mamy klasyczny przykład. Mamy kopalnię, która jeśli by zainwestować, to pewnie dałaby wysoką stopę zwrotu. Może niezbyt wysoką, ale wystarczająco wysoką, żeby można ją utrzymać przy życiu, ale w ciągu 5-7 lat. Bo tyle trwa cykl inwestycyjny. Ja nie jestem specjalistą od górnictwa, ale wiem, że tyle mniej więcej trwa cykl inwestycyjny w przemysłach ciężkich, wydobywczych, czyli takim właśnie, jak mamy tutaj do czynienia w przypadku kampanii węglowej. Ale my nie czekamy na to. My patrzymy na wyniki jednego roku czy dwóch. Mówimy, to jest bankrut. Likwidujemy wobec tego te kopalnie. No i potem mamy taki pejzaż, jak ja teraz obserwuję, bo mam duże związki ze Śląskiem, na Śląsku. Śląsk wygląda tak, jakby przetoczyła się tam jakaś wojna. Ja widzę tylko straszliwe jakieś ruiny zakładów pracy, które kiedyś tętniły życiem. I teraz jakie poza ekonomicznymi przemawiają za tym argumenty, patrząc od strony zwolenników konsensusu waszyngtońskiego, no i wykonawców tego konsensusu, no bo pani Kopacz jest jednym z wielu wykonawców tego konsensusu. Być może nawet nie ma świadomości, bo wykształcenie z tego, co wiem, ma jakieś zupełnie inne, zdaje się, że jest lekarzem pediatrą, więc niekoniecznie musi znać się na ekonomii. Otóż z tego, co ja obserwuję, to tutaj również można upiec bardzo dobrą pieczeń polityczną. Dlatego, że górnicy to jest grupa bardzo zwarta, podobnie kolejarze, która potrafi się skrzyknąć i rzeczywiście narobić dużo kłopotu rządowi, jeżeli stanie ostro w opozycji do propozycji rządowych. Bo nawet nauczyciele nie są w stanie tego zrobić, ani lekarze, no bo tu będzie konflikt między pacjentami, rodzicami itd. Natomiast tutaj to jest sektor, który decyduje o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. I jeśli rzeczywiście górnicy potrafią wyrazić swój protest dość stanowczo, kolejarze potrafią, to rząd się tego boi. Im bardziej będziemy osłabiali te dwa sektory gospodarcze, im szybciej będzie tam przebiegała prywatyzacja, tym szybciej wyeliminujemy ludzi, którzy mają jakiś realny wpływ na zachowanie załóg przedsiębiorstw w tych dwóch sektora gospodarki, czy sekcja gospodarki, jakbyśmy na to nie popatrzyli. A więc korzyść jest polityczna również, bo jeżeli ja osłabię górnictwo, jeżeli osłabiam kolej, co trwa od wielu, wielu lat, nie zasłaniajmy się tutaj, że trzeba było autostrady budować. Nie, to była celowa działalność, tworzenie tych spółek, spółeczek, powoływanie prezesów, prezesików, ich sekretarek, sekretarzyczek i tak dalej. To wszystko miało absolutnie tworzyło pewien ciąg logiczny. Nie chodziło między innymi o to, żeby po pierwsze właśnie rozbić jedność tych załóg, skonfliktować społeczeństwo, mówić o jakichś przywilejach. Bo słowem, jak ja słyszę słowo przywileje w odniesieniu do górnictwa, to po prostu jestem zdumiona, że albo ktoś jest wyjątkowym ignorantem i nie ma świadomości, że górnictwo jako wyjątkowy sektor w gospodarce, jeżeli mówimy, nazywamy, używamy słowa przywileje, miało to przywileje już w XII-XIII wieku. I to, co mamy w tej chwili, to jest tylko pewna kontynuacja pewnych tradycji i to nie są żadne przywileje, to są po prostu warunki pracy, są szczególne warunki pracy, w związku z tym muszą być też szczególne warunki funkcjonowania tego sektora. Nie ma tu żadnych przywilejów, żebyśmy sobie to jasno powiedzieli. Ale jeżeli by się nam udało, jak powiedziałam, rozbić jedność, całkowicie zlikwidować związki, chociażby w toku prywatyzacji, no bo jak będzie prywatyzacja, to się pozbędziemy tych działaczy związkowych, osłabimy siłę związków zawodowych, jeszcze bardziej je rozproszymy, no to wtedy właściwie już można zrobić wszystko. Mieliśmy przykład tego, jak wyglądało to w stoczniach. I pamiętajmy o tym. Przemysł stoczniowy był kiedyś polską specjalnością. Byliśmy dumni z naszych stoczni. Co dzisiaj z nich zostało?
No to jest też przemysł włókienniczy, odzieżowy,
skórzany. Ale przemysł włókienniczy poszedł na pierwszy ogień. To już w momencie, kiedy pan Balcerowicz zaczął realizować program Zachsa i Sorosa, bo stamtąd przyjechał ten program, on tam tylko jeszcze, pan Balcerowicz oczywiście, nie Zachs i Soros, zaostrzył pewne punkty tego programu, żeby szybciej osiągnąć swoje cele, czyli ten sukces, który on nazywał stabilizacją gospodarki, a de facto to nie była żadna stabilizacja, tylko totalne rozregulowanie gospodarki, która stoczyła się szybko, odbiła się od dna, no ale wtedy już pana Balcerowicza na szczęście nie było i samoczynnie zaczęła tam wchodzić na jakąś ścieżkę wzrostu, na której się zresztą utrzymała, ale to jest odrębny temat. Tutaj jest wyraźnie, moim zdaniem, jeszcze do ugrania interes polityczny. Wyeliminowanie związków, osłabienie dużych grup pracowniczych, rozproszenie tych grup i strach, paraliżujący strach, za co ja utrzymam rodzinę. I w związku z tym ci, którzy będą mieli pracę i ci, którzy będą czuli się zagrożeni, wzajemnie wezmą się ze sobą, jak to się mówi, nieładnie za łby, ale w każdym razie będzie trwał pewien spór między tymi ludźmi. Będzie fatalna atmosfera w zakładach pracy i to też jeszcze szybciej przyspieszy nam w razie czego to, do czego zmierzamy. Likwidację polskiego górnictwa. Bo polskie górnictwo nie jest nikomu z tych, którzy nami rządzą w tej chwili potrzebne. To jest kula u nogi, którą należałoby z punktu widzenia długofalowych interesów korporacji goszczących w naszym kraju jak najszybciej zlikwidować. A potem, no to potem przestawimy się, ja nie wiem, na importowany gaz. Być może zbudujemy sobie jedną lub dwie elektrownie jądrowe. O tym się mówi. Tylko się nie mówi, że to kosztować ma ta pierwsza elektrownia około 60 miliardów na razie złotych, czyli to jest mniej więcej 1/5 wszystkich wydatków polskiego budżetu i że ta elektrownia nam w ogóle nie jest w tej chwili potrzebna, chociaż lobbyści twierdzą co innego, bo wystarczy wziąć rocznik handlu zagranicznego, żeby zobaczyć, że Polska jest eksporterem netto energii. Więc naprawdę nie ma w tej chwili takiej pilnej potrzeby, mamy ważniejsze wydatki niż budowa elektrowni jądrowej. Tylko znowu, mamy tu interes. Likwidujemy górnictwo, likwidujemy tradycyjną energetykę, no bo w konsekwencji likwidujemy, bo się okaże, że to się nic nie opłaca. Wobec tego zostaje tylko energetyka jądrowa, tak? Czy jakieś tam te koszmarne wiatraki. Ja przyjechałam tutaj, to byłam przerażona, jak to strasznie szpeci krajobraz. I wątpię, czy Polska rzeczywiście musi mieć tak ohydne budowle na swoim terytorium, żeby zbilansować swoje potrzeby energetyczne, ale jeśli by się udało ten program zrealizować do końca, to wtedy będą podwójne korzyści. No bo jak zaczniemy budować tu u nas elektrownie jądrowe, to będziemy je budowali na cudzej technologii, czyli te procesy, które nazywamy procesami redeployment, przenoszenie zużytych moralnie, lecz sprawnych technicznie urządzeń, jak również pewnych komponentów do produkcji i know-how, czyli tego jak to robić, będą spływały z zachodu do nas. Z jakiego zachodu? No tam, gdzie się likwiduje energetykę jądrową, a więc przede wszystkim z Niemiec i z Francji. Będzie jeszcze druga korzyść. Polska już w tej chwili, jak wiemy, bo od czasu do czasu są ujawniane tego typu skandale, staje się śmietnikiem dla innych państw, nawet państw słabo rozwiniętych. Tu się wywozi surowce, bo my podobno mamy jakieś siły, żeby te odpady niszczyć i w jakiś sposób zagospodarowywać. Otóż nie da się przywieźć teraz, w tym stanie rzeczy, jaki jest, odpadów z elektrowni atomowych. Nie da, bo nie mamy odpowiednich silosów, żeby to składować. Ale w momencie, jeżeli będziemy budowali własną elektrownię, to za lat kilkanaście będzie można spokojnie tutaj to przenosić i przechowywać. I w ten sposób kraje, które chcą mieć energię bezpieczną, to będą tę energię mogły u siebie rozwijać. Natomiast my pomożemy im w tym, bo weźmiemy cały ten złom i na dodatek jeszcze będziemy mieli możliwości, żeby zagospodarowywać odpady, nie tylko nasze, ale również i cudze. Znowu ktoś na tym zrobi interes. Także jak mówię, to nie jest sprawa pani Kopacz, bo pani Kopacz nie wymyśliła nic nowego. Programy restrukturyzacji górnictwa polegające na likwidacji tego sektora gospodarki istniały od początku niemal. Wszystko oczywiście odbywało się pod hasłem prywatyzacji i podniesienia efektywności. Otóż nie wszystko, a na pewno niebezpieczeństwo energetyczne kraju i zarządzanie bogactwami tego kraju podlega kanonom ściśle ekonomicznym. I to powie każdy ekonomista. No ale pani Kopacz, jak wiadomo, jest pediatrą.
My pamiętamy, jak nieco ponad rok temu Donald Tusk i Elżbieta Bieńkowska pląsali na Barbórce przy piwie. Donald Tusk przed wyborami europejskimi jeździł na Śląsk i zapewniał górników, że polski węgiel będzie polskim priorytetem. No a dzisiaj Ewa Kopacz przedstawia ten plan. Ona zresztą w zeszłym roku w październiku podpisała pakiet klimatyczny, który zakłada dekarbonizację, czyli odchodzenie od węgla. Jeżeli dobrze zrozumiałem wypowiedź pani profesor, to Ewa Kopacz jawi się jako polityk niesuwerenny.
To znaczy, a czy w ogóle był jakiś tak do końca suwerenny rząd, który mógł dłużej tutaj porządzić? Ja widziałam tylko dwie próby stworzenia suwerennego rządu i obydwie były nieudane. Pierwszy to, kiedy był rząd premiera Olszewskiego. No, skończyło się to tragicznie i bardzo szybko. A drugi to był rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. I również skończyło się to bardzo szybko. Tu nie ma rządów suwerennych, ale o tym to piszą wprost amerykańscy, no nie wiem, jak to nazwać po polsku, po angielsku to jest hitmeni ekonomiczni, czyli hitman to jest taki człowiek od brudnej roboty. Ekonomiści od brudnej roboty. I oni piszą wprost, jak to było, bo to jest przećwiczone już dawno. W latach 60., 70. się to ćwiczyło, w Chile się to ćwiczyło, w krajach przede wszystkim latynoamerykańskich. Otóż, jeżeli mamy jakiś kraj, na który miałby apetyt ktoś z tych wielkich, prawda, czyli nie tylko korporacje, ale z tych wielkich mocarstw, no to trzeba mieć tam rząd, który będzie sprzyjał. Jeżeli się okazuje, że rząd próbuje realizować jakąś własną politykę, klasycznym przykładem jest tutaj Chile pod rządami prezydenta Allende, to się wysyła mu różnych doradców ekonomicznych i innych i próbuje się go namówić, żeby akurat w tym, a nie innym kierunku rozwijał kraj. Jeżeli się okazuje, że jest nieposłuszny i nadal ma jakieś swoje własne koncepcje, wizje rozwoju kraju, a apetyty są naprawdę mocne od strony tych, którzy chcą ten kraj zawłaszczyć i podporządkować sobie. No bo jeżeli są takie, powiedzmy, średnie, że mogę to mieć lub nie, no to się możemy wycofać i przejść gdzie indziej, gdzie jest łatwiej. Ale powiedzmy, że Chile akurat ze względu na ten mieć, to był kraj atrakcyjny do tego, żeby przejąć nad nim całkowitą kontrolę. Wobec tego wtedy na przykład paraliżuje się transport, doprowadza się do dużych konfliktów społecznych, a później już tylko wystarczy zamach stanu. W Polsce na szczęście nie było to potrzebne. W Polsce wystarczyło przekonać pewnych ludzi, którzy byli wysyłani już w latach 70. na tak zwane stypendia Fulbrighta, władze nasze Polski Ludowej, bo ówczesna Polska była Polską tak zwaną ludową, myślały, że jak wyślą tam tych wybitnych młodych naukowców, to ci wybitni młodzi naukowcy zmienią sposób myślenia Amerykanów. Ale stało się inaczej. To Amerykanie zmienili sposób myślenia tych wybitnych naszych młodych naukowców. Przeważnie byli to albo ludzie mocno związani z PZPR-em, albo to byli ludzie, którzy wywodzili się wręcz z establishmentu tej partii. No i potem jak wrócili, no to widzieli, że rzeczywiście ten system socjalistyczny no do niczego się nie nadaje, on się zaczął walić. Samoczynnie, no bo gospodarka była nieefektywna, więc to musiało się walić. I oni zaczęli potem wdrażać te wszystkie koncepcje, które poznali na Zachodzie i uznali, że są jedynie słuszne. Przecież ja cały czas to podkreślam przy każdej okazji. W Polsce już dzisiaj nikt nie uczy ekonomii politycznej. Dzisiaj się uczy dwóch: makroekonomiki i mikroekonomiki. Nie ma ekonomii politycznej jako nauki, która mówi o tym, jak władać państwem. Jak nim rządzić, żeby było sprawiedliwie, równo, żeby był interes narodowy zachowany. Dzisiaj są zamiast ekonomii, jak powiedziałam, te ekonomiki, są też zamiast finansów jest inżynieria kapitałowa, która mówi, że w każdych warunkach można zdobyć fortunę. I tym się dzisiaj ludzie zajmują. Także no trudno, mamy to, co mamy. Były tylko, jak powiedziałam, dwa wyjątki, ale obydwa nieudane, niestety. Bo nie pozwoli się ludziom rządzić samodzielnie, chyba że Polacy zrozumieją i w wyborach wygra ktoś, kto będzie miał realny program, ale jeśli będzie ktoś taki, to niestety, ale będzie musiał się dogadać z przedstawicielami zarówno Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, jak i przede wszystkim z naszymi wierzycielami, bo jednym z najważniejszych punktów powodzenia tego programu, który realizują hitmeni ekonomiczni, jest to, żeby kraj był zadłużony. Przecież w Polsce też nie udałaby się tak ta transformacja ustrojowa, gdyby nasz kraj nie został wcześniej zadłużony. I to tak zadłużony, że nie mogliśmy się samodzielnie dogadać z wierzycielami. No a to jest taka sytuacja mniej więcej jak w gospodarstwie domowym. Jeżeli ja zbyt zadłużę własne gospodarstwo domowe i już nikt ze mną nie chce rozmawiać ani umówić się, w jaki sposób ja ten kredyt mogę spłacić, to przychodzi w pewnym momencie komornik z nakazem sądowym i wyrzuca mnie na bruk i zabiera wszystko, co mam. W związku z tym, no, Polska znajdowała się w bardzo podobnej sytuacji w roku 80. Odczuliśmy to wszystko bardzo dotkliwie, to przyspieszyło upadek socjalizmu, ale później byliśmy ponownie w tej sytuacji w roku 90. Teraz jesteśmy też w tej samej sytuacji, tylko nikomu się o tym nie mówi nawet słowem. Przed chwileczką mieliśmy bardzo dobry zresztą program, zapowiedź programu na temat funduszy europejskich. Czy któryś z polityków powiedział wprost, że my tych pieniędzy możemy nie dostać? Jesteśmy pod procedurą nadmiernego deficytu. Wyszliśmy z niej tylko dlatego, że skreśliliśmy długi, nasze długi, które były w OFE. Tam nie było nigdy żadnych pieniędzy. To, co twierdzi się, że Rostowski przejął, czy przejął rząd Tuska, nie. Z pieniędzy prawdziwych to były tylko 2 miliardy złotych, natomiast resztę to były przede wszystkim dłużne papiery wartościowe. Jak do tego dochodziło, że te papiery znalazły się we władaniu tych obcych spółek, obcych tworów, to ja już kiedyś wspominałam i tutaj nie będę tego wątku rozwijała. W każdym razie ta transakcja, którą przeprowadzono, polegała mniej więcej na tym, co zrobił pan Wokulski, kiedy podarł weksle pana Łęckiego. Zyskaliśmy oddech, bo nasz dług publiczny zmniejszył się o około 100 miliardów złotych i nie trzeba płacić od tego odsetek. I bardzo słusznie, że tę transakcję przeprowadzono, bo gdyby nie to, to trzeba by płacić odsetki, a przecież i tak wiadomo, że z OFE emerytur nie będzie. Wobec tego emerytury będzie musiało państwo wypłacać z podatków albo ze składek, jeżeli będą nadal te składki do ZUS-u spływały, bo zanosi się, że za chwilę może ich nie być, ale to już odrębny problem. I w związku z tym, że udało nam się na chwilę zmniejszyć bieżące obciążenia odsetkowe, bo płaciliśmy 42 miliardy złotych z samego budżetu odsetek od naszego długu publicznego, po skreśleniu, czyli po podarciu tych weksli, które OFE miały, to nie były oczywiście weksle, to były obligacje różnego typu, głównie skarbowe, zmniejszyliśmy na chwilkę o 6 miliardów nasze bieżące obciążenia w budżecie. Proszę popatrzeć. 300 miliardów mniej więcej to są wydatki całego budżetu. 36 miliardów w tym roku według planu, czyli 1/10 szło tylko na odsetki, na nic więcej. I teraz udało nam się złapać oddech, udało nam się siłą, popychając naszą gospodarkę kredytem, bo znowu się wszyscy zadłużają, zwiększyć troszeczkę to PKB i wszystko wskazuje na to, że w roku następnym, czyli w 2016, Komisja Europejska uzna, że Polska spełniła podstawowe kryterium, czyli nie jest już krajem, który zadłuża się w sposób bezmyślny i nieodpowiedzialny. W związku z tym zostanie zdjęta z nas procedura nadmiernego deficytu, która trwa od 2009 roku. Czym jest procedura nadmiernego deficytu? To jest takie obserwowanie, jak rząd rządzi w danym kraju i czy jest wypłacalny. Inaczej mówiąc, tak jakby to było gospodarstwo domowe, to bank patrzy, jak wygląda stan tego konta i czy może jeszcze w razie czego tutaj podjąć jakieś negocjacje, jeżeli chodzi o zadłużenie tego gospodarstwa domowego, czy też już trzeba nadawać bankowy tytuł egzekucyjny bądź kierować sprawę do sądu. Otóż właśnie procedura nadmiernego deficytu to jest w odniesieniu do państwa bardzo podobne działanie. I teraz, jeżeli my się tak przyglądamy, co tutaj w naszym kraju się dzieje, wiemy, że mamy tę procedurę już w tej chwili szczęśliwie prawie domkniętą, no to w przyszłym roku pewnie rząd triumfalnie ogłosi, że no wspaniale, żeśmy rządzili, tutaj żeśmy zrobili wszystko, co trzeba było, zlikwidowaliśmy te nierentowne przedsiębiorstwa, kopalnie i tak dalej. Trochę tych Polaków jeszcze może wypchniemy gdzieś za granicę i pokażemy, że jesteśmy krajem, gdzie rząd rządnie rządzi. Tylko że potem będzie już po wyborach i będzie rok 17. A w roku 17 wszystkie prognozy Ministerstwa Finansów, nawet jeżeli rynek finansowy się nie załamie, wskazują na to, że znowu trzeba będzie płacić ponad 40 miliardów samych odsetek. Nic nie wskazuje na to, żeby powstało chociaż jedno miejsce pracy dodatkowe. Przeciwnie, te miejsca pracy są, jak widać, likwidowane, no bo likwidacja kopalni będzie powodowała lawinowo likwidację również innych miejsc pracy. Rząd palcem nie kiwnął, żeby stworzyć chociaż jedno przedsiębiorstwo państwowe. Rząd palcem nie kiwnął, żeby stworzyć chociaż jeden bank, który pomógłby zrealizować inwestycje prorozwojowe, bo to, co mamy, to jest budowa patiomkinowskich wiosek. No bardzo ładnie, że wszystko jest takie śliczne, odnowione i tak dalej. Ja się też bardzo cieszę, jak tak jest. Ale to jest nakładanie makijażu na twarz pokrytą trądem. Można jakiś czas to maskować, ale w pewnym momencie ten makijaż opadnie. Dlatego wydaje mi się, że jest najwyższy czas, żeby Polacy zrozumieli. Znajdujemy się w tej chwili w sytuacji dłużnika, który za chwilę może ponownie okazać się, że jest dłużnikiem niewypłacalnym. I teraz, jeżeli będzie rządziła nami jakaś ekipa, która będzie realizowała interesy transnarodowych korporacji pod dyktando Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, to tej ekipie pozwoli się rządzić, a Polacy sobie jakieś miejsce znajdą, chociażby w czarnej i szarej strefie. I znają, będzie tutaj przestępczość kwitła i tak dalej, bo kwitnie, ale będzie to jakoś funkcjonowało. Trochę ludzi wymrze z braku opieki medycznej, a inni, powiedzmy 20, 30, może 50% znajdą dla siebie jakoś działalność tutaj taką, która pozwoli im żyć.
Ale to właśnie mówi Ewa Kopacz, gdy mówi o górnictwie, że właśnie dlatego, żeby kompania węglowa nie upadła w całości, a za 3 tygodnie sytuacja według tych zapowiedzi ma być dramatyczna na tyle, że nie będzie już wypłacalna, dlatego trzeba tutaj te 4 kopalnie wygaszać.
Tak jest, a następnie kolejne 4 i 4. Ja tylko chciałam powiedzieć taką rzecz. Wszystkie przedsiębiorstwa, wszystkie, które w Polsce zlikwidowano, najpierw doprowadzano do upadłości. I ja mam pytanie, no ja mówię, nie będę prowadziła debaty ekonomicznej z lekarzem, no, nawet jeżeli jest premierem, bo to muszą rozmawiać ekonomiści. Ale moje pytanie pierwsze i podstawowe jest takie, dlaczego, skoro w normalnych krajach, gdzie się szanuje własne bogactwo narodowe, a nie chce się tych bogactw przekazać w ręce jakichś oligarchów, prawda? No bo tak mamy na przykład w Rosji, no to tak może być. Ale przecież normalne kraje takie słabo rozwinięte, nazwijmy je krajami optymistycznie, o rynkach wschodzących, a Polska takim krajem jest. One mają państwowe władztwo nad własnymi bogactwami naturalnymi. Więc ja jeszcze raz pytam, dlaczego państwowe kopalnie przekształcono w spółki Skarbu Państwa? Dlaczego otoczono je całą siecią jakichś spółek, spółeczek i innych podmiotów, do których się wyprowadzało kapitały? Ja rozumiem, że jeżeli ja kogoś doprowadzam do stanu ciężkiego zadłużenia, no bo w sumie do tego zmierzało, ja otwieram mój rynek na import węgla, skąd się tylko da. I jeszcze wszystko, mówię, że to wszystko jest przecież gospodarka rynkowa, to przepraszam, ja rozumiem, że ktoś, kto ma wykształcenie medyczne, może tego nie wiedzieć, że istnieją pewne takie chociażby warunki, jak się nazywa klauzula największego uprzywilejowania i wcale nie musimy otwierać naszego rynku na import węgla, ani chińskiego, ani rosyjskiego, bo to nie są kraje, które są w strefie euro.
Ale pani profesor, każdy głupi wie, że Polska powinna być zabezpieczona energetycznie, zwłaszcza w obliczu tych ostatnich wydarzeń, ostatniego roku, które mają miejsce. Jeżeli nawet ktoś do tej pory myślał inaczej, to już powinien zmienić zdanie.
Natomiast... Ale kto tu myśli o Polsce?
Natomiast pani profesor...
Nikt nie myśli o Polsce, jeżeli chodzi o rząd.
Jeśli chce się zamykać kopalnie, jeśli antagonizuje się przeciwko górnikom, bo jest taka próba dzisiaj,
oczywiście, że...
resztę społeczeństwa, no to można zadać pytanie, dlaczego do Polski trafia 100 tysięcy ton rosyjskiego węgla tylko z obwodu kaliningradzkiego. To jest pierwsze. Poza tym kolejne granice z Białorusią i Ukrainą, stamtąd też rosyjski węgiel idzie. Dlaczego Niemcy chcą wybudować, jak czytam, kopalnię w Polsce, otworzyć kopalnię w Polsce?
Dlatego, że to wszystko, co mówimy, to jest tylko mydlenie oczu polskiemu społeczeństwu. Jak powiedziałam, jeżeli ja ludzi konfliktuję, wykorzystuję takie, powiedzmy, animozje, zawiści małe, prawda, bo górnicy więcej zarabiają i tak dalej, no to ci se tak uważają, że tak górnicy więcej zarabiają, to nie sobie pojadą do tej kopalni, można za 1000 złotych podobno pojechać, zwiedzić. Niech tam zobaczą, w jakich warunkach ci ludzie pracują. Jak później wyjadą na powierzchnię ci turyści, jak się zaczną szorować przez tydzień, żeby zmyć ten brud, który będzie z nich wychodził, wszystkimi porami skóry, łącznie z oczami, dlatego że to się wbija w skórę, to wtedy może zrozumieją, że ten górnik jednak naprawdę nie może pracować ani tak długo, ani po tyle godzin i że ta praca jest naprawdę troszeczkę inna niż praca nawet pani premier, chociaż ja bardzo doceniam jej wysiłki zrozumienia tego, co się tutaj dzieje. Naprawdę, to musi być bardzo trudne. W każdym razie to, co mówimy, to nie jest wina ani pani premier, ani nawet pana Tuska. To otwieranie naszej gospodarki na import surowca energetycznego, którego my mamy pod dostatkiem, nie ma żadnego uzasadnienia. Żadnego. Dlatego nie ma.
Ale ja bym z panią profesor tu się nie zgodził, że to nie jest ich wina. To jest również ich wina.
Owszem, że temu nie zapobiegli.
Ponieważ nawet jeśli decyzje zapadają gdzieś tam.
Ale przecież
dalej.
Ci ludzie się wpasowali. Nie, chwileczkę. Został w Polsce stworzony przez zewnętrzne czynniki pewien system. Każdy, kto się nie mieścił w ramach tego systemu, jest z tego systemu eliminowany. Dwie próby były, obydwie nieudane, prawda? W związku z tym mieliśmy taką sytuację. Albo tak zwany system Tuska wpasuje się w system ogólny, bo przecież to, co robi pani Kopacz, jest kontynuacją tego, co wymyślił pan Tusk i jego ekipa i wcześniejsze ekipy, które Polską władały, bo to był pewien proces takiego, jak gdyby staczania się po równi pochyły pod pretekstem oczywiście, że wszystko to jest w porządku, pod kontrolą, poślizg kontrolowany, przecież nam wzrost PKB i tak mamy i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli na to w ten sposób popatrzymy, no to oczywiście, że oni mogli to zahamować, tylko że gdyby podjęli próbę zahamowania, to prawda podobnie dzisiaj pan Tusk nie siedziałby w Brukseli, a pani Kopacz nie zajmowałaby tego stanowiska, które zajmuje. I prawdopodobnie byłyby osoby, które realizowałyby dokładnie ten sam program, tylko nazywałyby się inaczej. Także...
No to czy nie ma możliwości dzisiaj w Polsce zrobienia tej zmiany jakościowej?
Nie ma takiej zmiany, dopóki Polacy nie zrozumieją, że zostali w sposób potworny oszukani, dopóki Polacy będą wierzyli bredniom, które są opierane na jakichś fikcyjnych, rzekomych wyliczeniach, nie zaczną czytać chociażby roczników statystycznych, żeby samodzielnie dojść do tego, jak to wygląda, tylko proszę budować szeregi, bo tam się też ciągle zmienia metodologię, żeby przeciętny człowiek nie mógł z tego nic zrozumieć, dopóki nie będzie zrealizowany, o co apelowałam bardzo dawno już, program edukacji społecznej i co próbujemy robić tutaj w telewizji Trwam, ale mamy bardzo ograniczony i czas, i możliwości. Dopóki Polacy nie zrozumieją, że to jest gigantyczne oszustwo, na którym wygra 20-30% społeczeństwa, a cała reszta albo będzie funkcjonowała w szarej strefie, albo stanie się nędzarzami, dopóki Polacy nie zrozumieją, że za chwilę mogą być, za chwilę, to znaczy za lat 10-15, ale dla mnie to jest chwila, wywłaszczeni z własnych mieszkań, już nie tylko z zakładów pracy, ze wszystkiego, że to nie są pogróżki, że to nie jest straszenie czymś, co tylko ma pomóc jakiejś tam partii opozycyjnej dojść do władzy. Nie. Bo gdyby ta partia nawet doszła dzisiaj do władzy opozycyjnej, jedna, druga czy trzecia, to ona znajdzie się też w takiej sytuacji, że albo zostanie wyeliminowana, jeżeli Polacy nie zrozumieją, że tu są konieczne pewne ofiary, tu państwo musi odbudować państwo, przemysł po to, żeby stworzyć alternatywę dla prywatnych pracodawców, że to państwo musi położyć kres i nawet znacjonalizować bogactwa naturalne nasze, jeżeli zostały one sprywatyzowane, być może za odszkodowaniem, ale trzeba wyrzucić Tam, gdzie są nasze bogactwa, nasze regalia, trzeba wyrzucić obcy kapitał. On nie ma prawa tam być. On nie ma prawa być w energetyce, on nie ma prawa być w przemyśle wydobywczym, on nie ma być prawa w przemyśle zbrojeniowym, on nie ma być prawa w przemyśle, nazwijmy to przemysłem edukacyjnym, bo to się już zrobił przemysł w tej chwili, on nie ma być prawa w służbie zdrowia. Mówię o podstawowych, standardowych usługach. On nie ma prawa być w podstawowych systemach zabezpieczenia społecznego. To jest domena państwa. I nawet, jak powiedziałam, kraje słabo rozwinięte, kraje zaliczane do grupy wschodzących rynków, jeżeli dbają o interes narodowy, a nie interes elit kompradorskich, które się powiązały z zachodnimi korporacjami i organizacjami globalnymi, to takie kraje ten program realizują. Ale to jest bardzo trudny program, bo jak powiedziałam, po pierwsze wymaga zrozumienia ze strony społeczeństwa, że trzeba ponieść pewne ofiary. I można ponieść te ofiary, ale jeśli się rozumie po co i dlaczego, a nie tylko po to, żeby jeden pan zastąpił innego pana. A po drugie, to będzie wymagało bardzo skomplikowanych negocjacji i w Unii Europejskiej o zgodę na taki program, jak również dojścia do porozumienia z naszymi wierzycielami.
A czy my będziemy, pani profesor, pani zdaniem, ja wiem, że to jest, że pani nie jest Elżbietą Bieńkowską, która chodzi do wróżki i ona
nawet gdybym poszła
jej
do wróżki, to pewnie nie do tej samej.
To chcę zapytać, czy to jest ten rok 2015, kiedy Polacy są w stanie to zrozumieć, kiedy wesprą górników, bo jak rozumie pani jako profesor ekonomii, mówi tak, należy się wsparcie tym ludziom.
Należy się, ale nie wesprą.
Pocztowcy zastanawiają się, sprzęt zbrojeniowy.
Proszę ojca, nikt nie wesprze. Nikt nie wesprze, wesprą ci, którzy się czują zagrożeni. Nie wesprą dlatego, że każdy się tak śmiertelnie boi o to, co już ma, co zdobył. Każdy się tak śmiertelnie boi, że jak straci pracę, to nie będzie w stanie wywiązać się z kredytów, które pozaciągał, żeby żyć lepiej i dostatniej, że o tym, żeby był jakiś masowy przejaw poparcia polskiego społeczeństwa, który by polegał na czymś innym niż chodzeniu ze sztandarami i jakimiś hasłami, tylko taki rzeczywiście materialny, taki, który poparcie daje, tak jak było w 80 roku, prawda, kiedy ludzie naprawdę chcieli tych zmian i wierzyli, że te zmiany są możliwe. Ja w to osobiście nie wierzę. Polskie społeczeństwo zostało zantagonizowane, bo na tym polega zarządzanie przecież konfliktem. Zatomizowane. Nie ma żadnego ośrodka, który uważany byłby powszechnie za wiarygodny, nie ma autorytetów, nie ma wartości. Jedynym Bogiem w tej chwili dla wielu ludzi jest mamona, bo kiedyś to przynajmniej jeszcze w kościele ludzie znajdowali oparcie, a dzisiaj się modlą do pieniądza. Wszyscy, prawie wszyscy. I modlą się jedni ze strachu, że stracą warunki bytu, inni, bo mają dzieci i chcieliby żyć w spokoju, jeszcze inni, że boją się, że najmniejszy ruch z ich strony może spowodować represje i te represje są. Ja chcę powiedzieć tylko tyle. Mnie ten czas bardzo przypomina, chociaż byłam wtedy bardzo maleńkim dzieckiem. Okres stalinowski. Tylko, że wtedy ludzi zabijano. Dlaczego? Bo oni nic nie mieli. Nie można im było nic odebrać, tylko życie. Wolność i życie. Dzisiaj nie trzeba. Dzisiaj wystarczy bat ekonomiczny. I chcę, żeby ci politycy, którzy naprawdę uczciwie i realnie myślą o Polsce i Polakach, zrozumieli. Dzisiaj nikomu nie będzie raczej groziło to, że go zamkną do więzienia. Za przekonania czy za to, co powiedział. Nie, to nie ten czas. Ale taki człowiek traci pracę. W jego otoczeniu najbliżsi przyjaciele zaczynają mieć kłopoty, więc się odsuwają. I w gruncie rzeczy każdy mówi, no dobrze, ale właściwie to po co? No przecież nie może być zupełnie dobrze, wystarczy, że będę siedzieć cicho. A poza tym my mamy bardzo dużą grupę już młodych ludzi, wychowanych, wykształconych w tym ustroju, jaki został stworzony w 90 roku i jaki się rozwijał. I ci ludzie po prostu nie wierzą, że może być inaczej i uważają, że tak po prostu musi być, bo się do tego dostosowali. A kto się nie dostosował, no to zagłosował nogami, wyjechał na zachód, tam znalazł dla siebie jakieś miejsce do życia, być może nawet do założenia rodziny wiele osób znalazło miejsce i być może, że tu wrócą kiedyś jako turyści. W końcu Polonia jest rozproszona na świecie i to jest kolejna fala emigracji. I też ci ludzie później wracają, nawet mają polskie korzenie, ale już z Polską ich nic nie łączy. Nie, tu się nic nie da zrobić. Tak samo jak nie można było Polaków przekonać do dzisiaj. Ja wczoraj sprawdziłam tak z ciekawości. Jak wygląda sprawa tych składek emerytalnych do OFE? No bo żeśmy tłumaczyli, że to jest w ogóle bez sensu, że to są piramidy finansowe i tak dalej. Okazuje się, że mimo, że zastosowano taki wariant podobny jak na Węgrzech, czyli trzeba było potwierdzić obecność i tak dalej, i że każdy mógł zajrzeć, bo to jest publikowane, że tych emerytur nie ma, że to są po 20 zł albo mniej, że to wszystko jest spalane na giełdzie, że tam jest żadnej stopy zwrotu nie będzie, że to wszystko jest fikcja, że tylko emerytura państwowa jest coś warta, chociaż też są to grosze, bo ona jest tak skalkulowana w tej chwili, żeby były to grosze i żeby można było w przyszłości tych emerytur wywłaszczyć z mieszkań, ale to jest osobny temat. Ja spojrzałam wczoraj i przeraziło mnie to. 4 miliony składek, czyli 4 miliony ludzi nadal, z tych, którzy było 16 milionów, a przecież część została przekazana jakby z automatu ze względu na to, że ukończyli te 50 parę lat i już przechodzili do ZUS-u automatycznie, niejako z mocy ustawy. 4 miliony młodych Polaków nadal potwierdziło swoją obecność w OFE. Czyli można tłumaczyć Polakom, że to jest niedobre, że to nie ma sensu, że to jest szkodliwe dla nich samych. A oni i tak wiedzą lepiej, bo im ktoś tam powiedział, że tak trzeba i że to jest dobre. Niestety, jeżeli nie zrobimy szerokiego programu edukacji narodowej, to nic nie zmienimy w gospodarce, a jeśli nie zmienimy w gospodarce, to nie zmienimy w mentalności ludzi. Bo tak jak kiedyś już mówiłam o tym, człowiek ma pewną hierarchię potrzeb. I nie można reformować polskiego społeczeństwa od tego, żebyśmy najpierw zadbali o możliwość samorealizacji. Jeżeli chcemy edukować ludzi, zmieniać ich sposób myślenia, to trzeba zacząć od tego, co jest na samym dnie tej piramidy, a więc od warunków bytowych, ekonomicznych. Niech one będą skromne, ale niech one będą stabilne. Niech one będą jasno określone. Niech będzie określona jasno perspektywa, w jakim porządku, w jakim kierunku nasz kraj zmierza, jeżeli chodzi o przekształcenia gospodarcze, a nie tylko, że my mamy takich czy innych przywódców i w gruncie rzeczy cała debata ogranicza się do tego, kto jest bardziej sympatyczny, kto jest bardziej pyskaty i kto lepiej umie bronić swoich racji, a te racje są wszystkie tak czy inaczej neoliberalne. Ja nawet w tej naszej telewizji, którą bardzo szanuję, w telewizji Trwam, widziałam na pewno ludzi, którzy mówili z przekonania, młodych republikanów, którzy opowiadali, że trzeba zlikwidować ZUS. A ja chciałabym tych chłopców, bo to dla mnie to są chłopcy, bo już taka różnica wieku, zapytać, czy oni rozumieją, co oni mówią? Oni mówią wtedy, że należy odebrać ciężko wypracowane przez dziesiątki lat, zapewne w trudnych warunkach pracy, świadczenia. Trzeba ludziom, którzy są niepełnosprawni, odebrać prawo do jakichkolwiek zasiłków. Czyli wprowadzamy jakiś taki system, który chyba był może wsparcie, ale tam niszczono i zabijano fizycznie wszystkie osoby, a ci ludzie uważali się za humanistów i za ludzi postępowych. Nie rozumieją, na czym polega problem ZUS-u, że ZUS został okradziony po to, żeby z jednej strony zasilić rynek kapitałowy, a z drugiej, żeby wspierać korporacje, żeby można było w Polsce mieć najniższe z możliwych koszty siły roboczej. Bo Polska ma jedne z najniższych w Europie koszty siły roboczej. Ja rozumiem, że małe te przedsiębiorstwa, te gdzie jest te 4 miliony ludzi, oni nie mogą mieć więcej. Tam w ogóle powinno być to inaczej rozwiązane i w systemie podatkowym, i w zarządzaniu tym majątkiem, bo to są, jest ich bardzo wielu, to jest 4 miliony ludzi, może z tego wychodzi 8, 10 tysięcy, 10 milionów miejsc pracy, ale my mamy te kilkaset wielkich przedsiębiorstw, które całkowicie są bezkarne w tym, co robią, narzucają umowy śmieciowe i jeżeli my mamy bardzo niskie koszty pracy, to nie w interesie tej biedoty, bo to można rozwiązać inaczej, tylko w interesie tychże korporacji, które drenują polski rynek jak chcą, robią co chcą, narzucają nam nasze warunki, bo myśmy się stali niewolnikami we własnym kraju. Sprzedaliśmy nasz byt narodowy, byt ekonomiczny, no bo nie politycznie jeszcze istniejemy i pewnie będziemy istnieli. Za perkaliki, koraliki i szmaty z H&M czy jakichś tam innych tych firm, które uchodzą u nas za szczyt dobrego smaku i stylu. I tak to wygląda w tej chwili.
Podam numery telefonów, bo myślę, że Państwo również chcą porozmawiać z naszym gościem, choć tak dobrze się słucha Pani Profesor. 650 7.00.11, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657.00.12 południa kraju, 657.00.13 i 14 dla zagranicy i telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Prosimy bardzo, halo?
Halo?
Prosimy.
Jestem na linii, tak?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam do pani profesor...
A kto mówi, gdybyśmy poznali?
Z Dolnego Śląska, pan Eugeniusz.
Bardzo proszę.
I po jedno, był problem poruszony z ZUS-u. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Przecież to w prosty sposób wynika, że lekarze, orzecznicy w ZUS-u nie powinni istnieć. Powinny być wydzielone szpitale, które by orzekały o niepełnosprawności człowieka, czy zdolny, czy niezdolny. To jest jeden temat. Drugi temat. Bardzo istotną rzeczą, czy pani profesor, czy profesor Kierzun, nie powinniście razem zmobilizować się, bo nasz Sejm przede wszystkim to funkcjonuje na zasadach PZPR-u, dawnego PZPR-u. Ja lata 80. dobrze pamiętam, jak musiałem się gimnastykować i unikać pełnych ubeków, esbeków i tak dalej. Ale to już minęło. Trzeba szukać dróg wyjścia z tego, bo myśmy zabłądzili i nas sprzedano jako społeczeństwo. I następna rzecz to jest, czy telewizja polska, ta TVP Info, czy cała ta redakcja, która tam występuje, czy z dziennika głównego, ci redaktorzy nie powinni w przyszłości być poddani pod sąd za manipulację społeczeństwem, za medialne oszukiwanie i kłamstwo narodu powszechnie. To są bardzo poważne sprawy, bo ludziom się wszystko właśnie rozmydla poprzez media. Te, o których wspomniałem.
Panie Eugeniuszu, bardzo dziękuję, bo już trzy sprawy zostały poruszone. Pani profesor.
Ja się postaram odpowiedzieć króciutko. Jak ma wyglądać system zabezpieczenia społecznego w Polsce, to jest odrębny temat. I nie mogę powiedzieć od razu, że tak lub nie i czy ci lekarze powinni być,
tak,
czy
tak,
nie,
bo to nie jest wyroczne.
To jest szersza sprawa, to wymagałoby debaty. Myśmy mówili tutaj tylko o tym, że ZUS jako instytucja zabezpieczenia społecznego powinna zostać, ponieważ zawsze będą ludzie starzy, ponieważ zawsze będą ludzie niepełnosprawni, bo będą ludzie, którzy przedwcześnie owdowieją i nie będą mieli środków do życia. I to, jak powiedziałam, jest odrębny temat. Kiedyś mieliśmy już tutaj spotkanie. Na pewno nie wyczerpaliśmy problemu. Być może uda się w tych moich krótkich odcinkach takich...
Właśnie, zapraszamy Państwa. Tak. Pani profesor jest felietonistą telewizji.
W tych felietonach. Może nam się uda z
poniedziałkowe. Prowadzi pani profesor, więc zapraszamy do oglądania, ale są też dostępne na stronie internetowej telewizji.
Dobrze. Drugie pytanie, z tego co pamiętam, dotyczyło mediów, tak?
Sejmu i tego, że jest taką maszynką.
Ja nie wiem, jaki jest Sejm. Taki jest Sejm, jak żeśmy go sobie wybrali, albo jak uważamy, że został wybrany. I ja bym wolała na ten temat się nie powiadać, bo ja nie mam żadnych podstaw do tego, żeby weryfikować zachowania posłów. Posłowie reprezentują określone grupy interesów i nie oszukujmy się, oni nie reprezentują narodu. Oni reprezentują pewne grupy interesów, które naród wybiera. Tak?
Pewnie panu Eugeniuszowi chodziło o to, że Sejm jest instytucją kontrolną wobec władzy wykonawczej, a się zachowuje tak, jak maszynka dla władzy wykonawczej.
Nie. To w takim razie się mylimy. Jeżeli jest większość sejmowa, to ona wybiera swój rząd. No i w porządku, no i tak głosuje, jak rząd chce. No po to mamy większość, bo jak mieliśmy rząd mniejszościowy, no to on upada. Także jeżeli będziemy dalej tak wybierali, jak wybieramy, albo nie będziemy chodzili do wyborów, albo te wybory będą miały taki wynik, jak miały ostatnio wybory samorządowe, taki dość tajemniczy wynik, powiedziałabym, bo nie chciałabym używać innych słów, no to trudno, no nic nie poradzimy na to. Umówmy się co do jednej rzeczy. Procedura jest taka, jeżeli mówimy o demokracji parlamentarnej. My, jako naród, jako suweren, wybieramy naszych przedstawicieli do parlamentu. Ta partia, która ma większość, tworzy albo samodzielnie, albo w koalicji rząd. No i po to jest ta większość, żeby swoje pomysły na realizację takiego czy innego programu przeprowadzać. chcę zwrócić uwagę tu i podkreślić, że nawet mamy tutaj jeden, jedyny wyjątek, kiedy prezydent nie może zawetować ustawy. Jakiej ustawy? Budżetowej. Dlaczego? Dlatego, że budżet to jest zapis, jak rząd w danym roku zamierza realizować swój program i na co potrzebuje pieniędzy. I debata, owszem, debatą, ale potem jak już ten niesklepnięty budżet w Sejmie, to jest jedna, jedyna ustawa, która nawet gdyby prezydent się nie zgadzał totalnie i uważał, że wszystko jest źle, nie może jej ani skierować do Trybunału Konstytucyjnego, ani zawetować. Więc nie ma co debatować nad możliwościami zmiany zachowania posłów, dlatego że wcale nam nie o to chodzi. To bardzo dobrze, że Sejm głosuje tak, jak chce rząd. Tylko wybierzmy takich posłów, którzy będą reprezentowali interesy narodowe, stworzy się rząd, który będzie reprezentował interesy narodowe. Ten rząd nie będzie działał na zasadzie rozrachunków czy eliminowania przeciwników politycznych, tylko potrafi prowadzić negocjacje i to niekoniecznie nawet z opozycją, ale z tymi zewnętrznymi organizacjami, które nam narzuciły ten porządek, bo to nie jest porządek wymyślony przez nas. On początkowo tak mogło to wyglądać, bo uwłaszczenie nomenklatury zaczęło się faktycznie w latach 80., ale nie doszłoby do tak wielkiego uwłaszczenia i tak ogromnej skali, ja nie mówię tylko o Polsce, ja mówię przede wszystkim o Rosji, bo to ma znacznie większy wymiar, niż to się dokonało właśnie pod patronatem tych organizacji.
Jeszcze króciutko o mediach.
I ta trzecia sprawa z mediami. Ja bym chciała jednej rzeczy od Polski i Polaków. Żebyśmy przestali szukać winnych i przeprowadzać rozrachunki. Od tego, czy ktoś postępuje źle, czy dobrze, to tylko Pan Bóg może osądzić człowieka w jego sumieniu. A jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, czyli złamał prawo, no to od tego jest prokuratura i inne służby. Natomiast my mamy zdrowy rozsądek i można oglądać media głównego nurtu i tam ci dziennikarze wykonują z przekonania, bądź dla kariery, bądź dlatego, że po prostu nie chcą stracić pracy. Swoją robotę tak, jak im każe się pracować. Oni nie mogą pracować inaczej, bo jeśli zaczną się buntować, to po prostu stracą tą pracę. Są media inne, są możliwości inne. No ja nie mówię tylko o telewizji Trwała, ale powstają już wolne media. Żyjemy w epoce internetu i jeżeli ktoś bardzo chce... Ja pamiętam, jak były czasy Solidarności. Nie mieliśmy żadnego dostępu. Ja nie byłam w Solidarności, ale żyłam w tamtych czasach i obserwowałam to tak jakby z zewnątrz troszeczkę. My jako Polska nie mieliśmy żadnych możliwości, żadnych kanałów legalnych, żeby dotrzeć, o teraz mamy legalne kanały, do społeczeństwa, a jednak Solidarność ze swoimi ideałami potrafiła dotrzeć. Więc ja myślę, że nie rozliczajmy nikogo, nie straszmy tych ludzi, że jak dojdziemy do władzy, my, prawdziwi Polacy, to tych innych, którzy nie są prawdziwymi Polakami, będziemy wyrzucali z pracy, skazywali na więzienie czy na ostracyzm towarzyski. Nie. Ci ludzie robili to, co uważali za słuszne i tak robili, jak potrafili najlepiej. Być może, że jeśli popełnili niektórzy przestępstwa, ale to nie jest sprawa ani rządu, ani tym bardziej moja, jako ekonomisty, żeby kogoś rozliczać. A ponadto, jak mówię, są takie sytuacje, że tylko Pan Bóg może wydać sprawiedliwy werdykt, bo nam, jako ludziom, wydaje się, że ktoś postąpił nieetycznie, niemoralnie i tak dalej. Możemy z tą osobą nie utrzymać kontaktów. Ale nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
No, ale jeżeli pani profesor, jest też tak, że ten przemysł, jak pani mówi, doprowadzany jest do upadłości po to, żeby to wszystko rozwalić, no to jednak jakaś wina nie tylko polityczna.
Ale to jest prokurator od tego. To niech przyjdzie tam audytor. Niech przyjdzie. Ja ostatnio zrobiłam taką analizę skoków, żeby zobaczyć, dlaczego tak strasznie niszczy się ten system. No jest tam parę nieprawidłowości, oczywiście, że tak, no bo wszędzie, no nie ma takiej instytucji, która funkcjonowała bez zarzutu. Ale widać wyraźnie i tu jest, bo tutaj prokurator niczego nie rozliczy, bo tu cały parlament podjął taką decyzję. Więc dlatego mówię, suwerenem jest naród. Otóż przyjęto ustawę, która powoduje, że jeśli ja mam jakiś dług jakiegoś klienta, który no, nie rozliczył się, to jest członek, bo w skokach mogą być tylko członkowie. Mam członka, który wziął kredyt i nie spłacił tego kredytu. To gdyby to było w banku, to bank też musi utworzyć rezerwę na ten kredyt, bo było wiadomo, że bank pożycza cudze pieniądze i skok też. Tylko że w banku te pieniądze mogę zaliczyć jako koszty mojej działalności i od tego już podatku nie płacę. A w skoku muszę zapłacić. I wobec tego, co robimy, doprowadzamy skoki do ruiny w majestacie prawa. I teraz ja pytam, kogo ja mogę za to oskarżyć? Kogo? Taką ustawę przyjął polski parlament. Polski parlament. Więc kogo mam oskarżyć? Suwerena, czyli naród. Dlaczego wybraliście ludzi, którzy uchwalili ustawę o likwidacji przedsiębiorstw państwowych? Dlaczego wybraliście ludzi, którzy uchwalili ustawę o OFE? Dlaczego wybraliście ludzi, którzy niszczą w tej chwili jedyny przyczółek finansowy, jakim jest system SKOK? Dlaczego wybraliście ludzi, którym pozwoliliście na to, żeby ograbiali was z waszego mienia, chociażby właśnie likwidując wasze miejsca pracy? Dlaczego wybieracie takich ludzi? Nie szukajmy winy w kimś, poszukajmy najpierw winy w sobie. A jeżeli były przestępstwa, no bo mówi się o mafii węglowej, ale ja nie jestem prokuratorem. Ja nie wiem, jeżeli były przestępstwa, no to tego trzeba mieć. Uczciwy parlament, uczciwy rząd, uczciwą prokuraturę, uczciwych sędziów, niech oni to rozliczają. Ale nie ja jestem powołana do tego, żeby kogoś rozliczać. Ani z jego sumienia, ani tym bardziej z jego czynów, jeżeli ja nie mam podstaw do tego, żeby kogoś złapać za rękę na przestępstwie. A myślę, że jeżeli będziemy straszyli, bo między innymi na tym polega również retoryka Platformy Obywatelskiej, PSL-u i paru innych takich partii, że straszą czym? Że jak przyjdzie PiS do władzy, przyjdzie albo nie, ale jeżeli przyjdzie, to zacznie na oślep rozliczać wszystkich z różnych przestępstw, niezależnie od tego, czy ci ludzie te przestępstwa popełnili, czy nie. I to jest bardzo duży straszak, bo ja tak myślę, że gdyby się każdemu przyjrzeć bardzo dokładnie, to pewnie każdy przynajmniej popełnił takie wykroczenie, że przeszedł ulicę nie w tym miejscu, co trzeba. A to też może być, dajcie mi człowieka, to paragraf znajdę. Także wydaje mi się, że od tej retoryki powinniśmy odejść my, jeżeli chcemy, żeby kraj się zmienił. Przestać ludzi straszyć, tylko zastanowić się, co zrobić i jak zrobić, żeby w Polsce mogło być lepiej. Opracować króciutki program w kilku punktach składający się ze strategii, co robimy, i uświadomić ludziom, że pieniądze, które mieli obiecane z Unii Europejskiej, mogą im przejść koło nosa, bo jeżeli będziemy dalej w procedurze nadmiernego deficytu, a rząd nie dogada się z Unią Europejską i nie dogada się z wierzycielami, to sankcją dla kraju, który nie ma euro, bo na szczęście nie mamy euro, jest to, że nie odbiera się prawo korzystania z Funduszu Spójności, czyli tych środków pomocowych. A na tym jest zbudowanych bardzo wiele programów zarówno rządzącej koalicji, jak i opozycji, w szczególności PiS-u. Więc pamiętajmy, że ten bat nad nami wisi, tylko ludzie tego nie wiedzą. To jest autentyczny bat, bo może się okazać, że programy, które były rozpoczęte, nie będą mogły być kontynuowane, bo Unia Europejska powie, no jak rządziła ekipa neoliberałów, to wszystko było w porządku i myśmy wam te pieniądze mogli dać, boście je wydawali zgodnie z naszymi zaleceniami i kierunkami. A teraz jak przyszła inna ekipa, która z nami nie potrafi rozmawiać, a macie wysokie długi, to my już nie będziemy z wami dłużej gadać, tylko po prostu wstrzymujemy wam finansowanie. I wtedy te inwestycje rozwybrane, chociażby jak ten w Toruniu dworzec, zostaną w takim stanie, jak są, bo nie będzie za co tego dokończyć. Nie można wojować ze wszystkimi, bo to do niczego nie doprowadzi. Zaczynajmy zawsze od siebie.
Prosimy bardzo, halo.
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam panią profesor, witam ojca prowadzącego. Muszę przyznać, że czekając na połączenie, właściwie wszystko, o czym chciałem powiedzieć, pani profesor właśnie szybciutko omówiła. Ale może króciutko, żeby nie zajmować czasu. Pani profesor ma w pełni rację. Problemem Polski i Polaków jest brak edukacji ekonomicznej. Ja od 20 lat mieszkam poza Polską. Jak przyjeżdżam do Polski, czasami ręce mi opadają, że ludzie, wydawałoby się inteligentni, nie mają zielonego pojęcia o podstawowych prawach rządzących rynkiem tutaj na Zachodzie. Ja też jestem lekarzem, innej specjalności jak pani Kopacz, a jednak od 20 lat prowadzę praktykę swoją i daję sobie z tym radę. Jeżeli chodzi o całą gospodarkę polską, to chciałbym tylko dwa, trzy przykłady, na dwóch, trzech przykładach zilustrować, o co chodzi w tym, co się dzieje tutaj na Zachodzie, żeby nasi słuchacze i telewidzowie być może zrozumieli, o co chodzi. Tutaj państwo nie wypuszcza z ręki, tak pani profesor powiedziała, żadnych ważnych strategicznych kierunków gospodarczych. Tutaj na Zachodzie szczególnie w Niemczech, niemiecka energetyka jest oparta przede wszystkim na węglu. No, na węglu brunatnym, nawet przedwczoraj tutaj Braun Kohle, to jest taka wielka firma, która jest nad Renii Westfalii, podjęła decyzję, że będzie przez najbliższe 30 lat dalej eksploatować te złoża i nie obchodzi tutaj nikogo, jakieś protesty ekologów i tak dalej, bo to jest ważne dla utrzymania gospodarki niemieckiej w takim stanie, jaka ona jest. Największe firmy niemieckie, jak Mercedes, jak Volkswagen z branży tej samochodowej, są właściwie w rękach państwa niemieckiego, czy landów, czyli tych krajów związkowych, które te firmy mają swoją siedzibę. Zawsze jest 50% udziałów państwa plus jedna akcja, która decyduje o wszystkim. Także to są rzeczy, o których Polacy nie wiedzą, dają sobie wmawiać, że wszystko to jest prywatne. Tutaj nawet gazety nie mogą być w rękach obcego kapitału. A my widzimy i słyszymy w polskiej telewizji, ostatnio niestety miałem okazję słuchać pana Piechocińskiego w telewizji Trwam, który opowiada, że Polska jest potentatem w spawaniu ram byłej stoczni szczecińskiej. Inni wysyłają swoje rakiety na Księżyc, budują najnowocześniejsze samochody, a Polska według pana Piechocińskiego jest potentatem w spawaniu ram i elementów stalowych. To jest, było takie przykre i takie upadlające, że no, nawet chciałem się dodzwonić, niestety się nie udało. Jeżeli chodzi o sam węgiel, to przecież jeżeli to chociaż troszeczkę logicznie pomyślimy, dlaczego ten węgiel po cenach dumpingowych jest sprowadzany do Polski? Żeby po raz kolejny uzależnić polską energetykę, Polskę jako państwo od dostaw zewnętrznych surowców energetycznych. A potem jak już nie będziemy mieli węgla, nasze kopalnie zostaną zamknięte, ceny gwałtownie wzrosną, bo to jest tak zawsze. Wykańcza się najpierw konkurencję, a potem dyktuje się własne ceny, jak się już jest monopolistą. I z tego powinni sobie Polacy zdawać sprawę. Jeżeli sobie z tego nie zdadzą sprawy, będą dalej wybierali tych, których wybierają, tak pani profesor powiedziała, bo to, co się w tej chwili dzieje w górnictwie, to nie jest sprawa od roku czy dwóch. To jest sprawa od 8 lat. Pan Buzek nie przez przypadek dostał prawie 130 tysięcy głosów na Śląsku. Chociaż kopalnie w 90-tych latach dzięki niemu zostały zamknięte, ludzie zostali wyrzuceni z pracy. Dzisiaj słyszałem nawet w telewizji, tak krytykowanej przez pana Eugeniusza z Dolnego Śląska, że jeden z górników opowiadał, że 10 kolegów z jego brygady popełniło samobójstwo. Do tego właśnie doprowadza sytuacja, w której państwo nie dba o te najbardziej o potrzeby po prostu, u nas to się nazywa, no, jak praca, jak możliwość utrzymania rodziny, mieszkanie, bo nikt nie chce być milionerem, nikt nie chce być wielkim biznesmenem. Ludzie po prostu chcą żyć normalnie. Są podstawowe potrzeby społeczne, za to jest na Zachodzie, w każdym normalnym kraju odpowiedzialne państwo i ono bierze na siebie obowiązek zapewnienia tych potrzeb podstawowych i zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Dziękuję, pozdrawiam i proszę o więcej takich wykładów.
Dziękujemy panie Sławomirze. Przypomnę, że felietony pani profesor w telewizji Trwam w poniedziałki, no poza tymi jeszcze przykładami, o których miał mówić pan Piechociński, no to jeszcze opiekunki dla niemieckich staruszek Polska może produkować.
Ja myślę, że pan Piechociński mówi to, co ma do powiedzenia, żeby wyglądało na to, że się troszczy o Polskę i Polaków. Ale jeszcze raz mówię, nie miejmy pretensji do tych ludzi, miejmy pretensje do siebie. Miejmy pretensje do siebie, że nie domagamy się chociażby tego, o co ja walczyłam bardzo wiele lat, pracując w Akademii Pedagogiki Specjalnej, żeby był przedmiot pod tytułem podstawy gospodarki rynkowej, żeby ludzie wiedzieli, na przykład jak się bierze kredyt, to nie jest darowizna, że to trzeba zwrócić, że nie można pożyczać więcej niż się zarabia, bo z tego nic nie wyjdzie. Mamy przykłady na przykład takie śmieszne, bo to są dla mnie już śmieszne sytuacje, chociaż dla niektórych ludzi pewnie tragiczne. Ale śmieszne dlatego, że każdemu się wydawało, że jest bardzo chytry, jak chociażby z tymi frankowiczami. Przecież pożyczali ludzie we frankach pieniądze i zwalają teraz winę na banków. Ja przepraszam bardzo, poszedłeś człowieku do banku, jeżeli chyba, że umowa była sfałszowana. I co, i uważałeś, że kurs walutowy będzie całe życie taki sam? No to jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to ja po prostu tego nie robię. Problem polega na tym, że jeżeli Kiedyś była taka opowieść o Stańczyku, że uważał, że jest najwięcej lekarzy, tak? Poszedł, zawiązał sobie twarz jakąś tam chustką, poszedł na targ krakowski, no i wszyscy mu doradzali, co ma robić, żeby te zęby przestały go wreszcie boleć. Otóż ja uważam, że w Polsce jest w tej chwili taka sytuacja i to ludziom mówiono, że po pierwsze, każdy może być przedsiębiorcą, a to jest bzdura. Każdy może prowadzić jakiś tam drobny swój biznesik, ale czy ten biznesik wytrzyma konkurencję, czy utrzyma się przez dłuższy czas, tego nie wiadomo, raczej trudno, to się udaje tylko niektórym. Ale to był pierwszy punkt. A drugie, że każdy zna się na ekonomii. I dlatego na przykład pan Piechociński, pani Kopacz i parę jeszcze innych osób, ja już nie mówię o tak wspaniałych postaciach celebrytów, jak chociażby pani Agata Młynarska, niektórzy aktorzy, oni są zapraszani na debaty o gospodarce. Ktoś, kto jest historykiem, ja bym się nie ośmieliła podjąć dyskusji, chociaż sama interesuje się bardzo historią, i to niekoniecznie historią Polski, właśnie światową, ale nie ośmieliłabym się podjąć jakiegoś tematu w profesjonalnej dyskusji, chociażby na temat, nie wiem, na epoki elżbietańskiej, prawda, w Anglii, czy rewolucji francuskiej, aczkolwiek są te epoki, którym ja się interesuję w sposób szczególny i dużo na ten temat wiem. Ale ja to wiem jako amator. Ale tu przychodzi jakaś pani, która nawet może ma i doktorat, ale z historii czy tam z filozofii, i ona w sposób arbitralny wypowiada się w telewizji publicznej. Ludzie tego słuchają i przyjmują, że to wszystko za dobrą monetę, no bo przecież to mówił autorytet w telewizorni. I to w tej telewizorni głównego nurtu. Bo ile lat trwało, żeby się telewizja przebiła w ogóle do szerszego odbioru? Lata całe to trwało, tak? A poza tym, jak mówię, to są programy trudne, to są rzeczy, z którymi należałoby wyjść, ale ja mam również pretensje do partii opozycyjnych, bo są ludzie, którzy chętnie, nie patrząc na kasę, tylko dlatego, że są na przykład nauczycielami z powołania, ja sama znam kilku takich, poszliby nawet z tymi politykami, znanymi politykami, żeby przyciągnąć troszeczkę szersze grono. I można by robić takie mini wykłady czy wykłady i tłumaczyć ludziom podstawowe rzeczy, że to jest to, a to jest to. Tak jak próbujemy to robić w telewizji Trwam, tylko my to są króciutkie felietoniki, to by mogły być takie spotkania po pół godziny chociażby, żeby coś ludziom wytłumaczyć, czy chociażby wyjaśnić jakieś aktualne problemy. Dlaczego nikt kompletnie na to nie reaguje? Debatuje się na różne tematy, które moim zdaniem w tej chwili przy całym szacunku dla tych spraw są jednak drugorzędne, bo tak jak powiedziałam, człowiek głodny, zmarznięty, przestraszony, że za chwilę nie będzie miał co do garnka włożyć i czym nakarmić rodziny, nie będzie się zastanawiał nad żadnymi wyższymi wartościami. Nie będzie szukał piękna i estetyki, i jakichś wartości duchowych, jeżeli mu dziecko płacze z głodu albo boi się, że za chwilę nie będzie miał pieniędzy na zapłacenie raty za mieszkanie. Ale jeżeli chcemy zmienić nasz kraj, to musimy przede wszystkim zmienić sposób myślenia naszego społeczeństwa, żeby zrozumiało, że popełniliśmy pewien błąd i że naprawdę trzeba wybrać ludzi, którzy wiedzą, jak tę gospodarkę zmienić, a nie tylko mówią, że wiedzą. I często mówią rzeczy ze sobą zupełnie sprzeczne. Bo jak popatrzymy na wypowiedzi ludzi nawet z tej samej partii, czy partii, które w ogóle są w opozycji, czyli nie tylko jednej, tej największej, ale wszystkich, to tam się pojawiają zupełnie sprzeczne koncepcje. Wszystkie są nic nie warte, bo one są niespójne. Nie chodzi mi o to, że każda z nich z osobna jest nic nie warta, tylko jeśli weźmiemy program jako całość, to on się wtedy sypie. I wtedy ludzie mówią tak, no to będę głosował na tego, kto jest ładniejszy. Albo kto jest lepiej ubrany, albo kto mi się lepiej podoba, albo kogoś, kto jest bardziej sympatyczny. No i później mamy takich polityków, jak właśnie pani Elżbieta, nazwiska zapomniałam, więc, ale wiadomo, o kogo chodzi, to ta pani od klimatów, która jest bardzo elegancką, młodą damą, ale ja nie wiem, czy ona rzeczywiście tak dobrze znała się na gospodarce, bo patrząc z mojego punktu widzenia, chociażby na programy, które były konstruowane i wykorzystanie środków europejskich, jakie ona miała w swojej perspektywie, to ja bym miała bardzo wiele zastrzeżeń jako ekonomista na poziomie makro. Czyli patrząc, jak te pieniądze były wydawane, ja uważam, że były wydawane nieracjonalnie w dużej części. Po prostu te pieniądze były wyrzucane w błoto, chociaż można było coś więcej wytargować. Ale zwróćmy uwagę na jedno. To, co powiedziałam na początku. Jeżeli nawet przyjdą ludzie ze świetnym programem, ludzie, patrioci, od czubka głowy popięty. i będą wiedzieli, jak to zrobić. To oni nic nie zrobią, jeżeli wcześniej nie dogadają się, po pierwsze, z własnym społeczeństwem, czyli z tym, które straci na tych reformach, bo pewna grupa straci i to duża grupa, bardzo silna i bardzo wpływowa. Jakoś trzeba się z nimi dogadać, jeżeli chcemy ratować nasz kraj, bo jak nie, to wszyscy za chwilę, jak mówię, będziemy się staczać coraz niżej i będzie taka struktura, że 20-30% będzie żyło dobrze, a cała reszta to lepiej nie mówić. I najważniejsze i moim zdaniem najtrudniejsze, dogadać się z globalnymi organizacjami, bo to nie jest proste. My nie możemy powiedzieć z dnia na dzień, że my się wycofujemy z takiego czy innego rozwiązania. Czy występujemy z dnia na dzień z Unii Europejskiej, czy lekceważymy sobie, powiedzmy, zdanie ECOFIN-u w jakichś tam kwestiach finansowych. Zabrnęliśmy za daleko. Teraz, żeby się wycofać, będzie to trudna droga. Ja uważam, że jednym z pierwszych kroków i najtrudniejszych byłaby, w cudzysłowie oczywiście używam tego określenia, nacjonalizacja naszych tych dziedzin surowcowych, energetycznych i tam, gdzie zależy bezpieczeństwo narodowe, a więc łącznie z zabezpieczeniem społecznym. To musi być absolutny priorytet. I jest pytanie teraz, jak to zrobić, bo jak pieniądze znaleźć, to możemy sobie przy innej okazji o tym porozmawiać. Pieniądze się znajdą. Tylko trzeba inaczej wszystko ustawić od systemu podatkowego, aż przez politykę zatrudnienia i nasze relacje z kapitałem zagranicznym.
Tu postawimy kropkę, pani profesor, ale państwa zapraszamy na spotkanie z panią profesor Grażyną Ancyparowicz o 21.30 w Radiu Maryja. Będą państwo mieli okazję posłuchać jeszcze pani profesor i porozmawiać na te tematy związane z zagrożeniami dla Polski i Polaków wynikające z długu publicznego, ale też z tymi sytuacjami, z którymi dzisiaj w roku 2015 konkretnie mierzymy się. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Państwu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dziękuję.